serdecznie. Cieszę się, że mogę ten poranek spędzić razem z wami, uwielbiając Boga. Chciałbym dzisiaj mówić na temat zmian w życiu i tak naprawdę kontynuować temat, który rozpocząłem w styczniu, 3 miesiące temu. Może pamiętacie, może nie, ale mówiłem wtedy o lotach poza strefę komfortu. Pamiętacie to kazanie? Mówiłem o Piotrze, Abrahamie, mówiłem o Hebrajczykach, mówiłem o Jakubie, mówiłem o ludziach, którzy usłyszeli głos Boży, którzy z różnych powodów postanowili wyjść poza swoją strefę komfortu. Dzisiaj będę mówił też o lotach poza strefę komfortu, tylko trochę innych. Nie o takich, kiedy człowiek chce wyjść poza strefę komfortu, a kiedy jest szturchnięty i wypchnięty poza strefę komfortu. To jest zupełnie inna sytuacja. To przypomina trochę lot samochodem, samolotem. Człowiek sobie spokojnie siedzi, ogląda jakiś film, coś tam je i nagle ktoś go bierze za fraki i wyrzuca z samolotu. Rozumiecie ten obraz, tak? Nic z tego, nic owego, znajduje się poza, macha rękami. No jeden z problemów jest na przykład taki, nie ma spadochronu, tak? Więc różne rzeczy się toczą w jego głowie wtedy. I właśnie o takich sytuacjach życiowych chciałbym wam dzisiaj powiedzieć. Nazwałem to kazanie tak, podróże wbrew woli. I jest tu mowa o tym, gdy człowiek jest, będę mówił o tym, gdy człowiek, o sytuacjach, w których człowiek jest wypchnięty ze swojej strefy komfortu. Ale rzecz, od której powiem wam o kilku biblijnych przykładach takich sytuacji, ale zanim wspomnę o tych przykładach, powiem wam o tym, jak orły uczą się latać. Myślę, że taka główna myśl jest taka, że siedząc w gnieździe nie można nauczyć się latać, tak? Nie można. Można słuchać o lataniu, można machać skrzydłami, ale nikt siedząc w gnieździe nie nauczy się latać. Jeśli pragniesz nauczyć się latać, musisz wyskoczyć ze swojego bezpiecznego gniazda. Niestety czasami, jako że ludzie nie chcą wyskoczyć, muszą być wypchnięci z bezpiecznego gniazda. Czasami Bóg pozwala komuś uciąć gałąź, do której jesteśmy silnie przywiązani, abyśmy sobie uświadomili w locie, że my mamy skrzydła i możemy latać. I jak żyjemy z Bogiem, nawet jak zostajemy wypchnięci z samolotu, to nie jest problem. Nawet jak jesteśmy wypchnięci bez spadochronu, to też nie jest problem, bo w Bogu mamy skrzydła, nic takiego nam się nie stanie. Przeczytam wam fragment książki na temat orłów. Jak orły uczą się latać? Ciągle jeszcze w gnieździe orlątko zaczyna przeskakiwać z jednego brzegu na drugi, a następnie rozkłada skrzydła i nieporadnie nimi trzepocze. Na koniec podskoki zamieniają się w prawdziwe skoki, czasami nawet 4 metry nad gniazdem. W wyniku tych wszystkich przygotowań orlątko niemal zawsze odnosi sukces, przelatując za pierwszym razem prawie 2 kilometry. Większość orłów z własnej woli zaczyna wylatywać z gniazda między 10 a 15 tygodniem życia. Jeśli jednak jakieś oporne orlątko postanawia pozostać w gnieździe, rodzice przestają mu dostarczać pożywienie. Nie przynoszą mu go do dzioba, lecz pozostawiają go na pobliskiej gałęzi. W końcu głód zmusza ptaka do pierwszego lotu. Orły spędzają bardzo dużo czasu ucząc swoje młode latania. Ojciec i matka cały czas pokazują, jak to robić. Potrafią wypchnąć orle z gniazda, polecieć za nim w dół, schwytać je w locie i na własnych skrzydłach wynieść dalej. A jeśli młody orzeł nadal się wzbrania przed opuszczeniem domostwa, bo jest troszkę za wygodny, rodzice zaczynają wyciągać z gniazda kłaczki wełny i pióra, aby uczynić je mniej wygodnym. Już w trakcie budowy orły wkładają do niego ostre kamienie, a nawet kolce i przykrywają je wełną i piórami. Ciekawe, nie? Ciekawe. A dlaczego wam to czytam? Dlatego, że Bóg Ojciec jest takim ojcem orłem, który buduje dla nas bezpieczne gniazdo. Co jakiś czas mamy w ciągu swojego życia, on czeka na nas w takich bezpiecznych gniazdach. Ale proces życia z nim wygląda w taki sposób, że w pewnym momencie, gdy czas życia w tym gnieździe się kończy, on robi nas wszystko, ażebyśmy z tego gniazda wyfrunęli i pofrunęli dalej. Orły to wspaniałe ptaki. One są stworzone do szybowania w przestworzach. One, tak jak w Księdze Joba jest napisane, budują swoje gniazda na niedostępnych skałach, wysokich gór. Jednak żaden z nich nie nauczył się szybować i życia w gnieździe, w którym się wykluł. Nikt się nie uczy życia w miejscu, w którym się wykluł, w miejscu bezpieczeństwa. Znalezienie się dla małego orła w powietrzu na początku może być bardzo stresujące, ale ta przestrzeń, niebiosa są tym miejscem, do którego mały orzeł był stworzony. Kiedyś słuchałem kazania biskupa T.D. Jakea, biskupa. On powiedział tak: nie bądź orłem, który umrze w swoim gnieździe. Ja myślę, że coś w tym zdaniu jest. Jeśli pragniesz nauczyć się latać, musisz wyskoczyć z bezpiecznego gniazda. Życie można przeżyć rozmaicie. Można szybować, ale można też pełzać. Można przemieszczać się do przodu, ale można stać na zaciągniętym hamulcu bezpieczeństwa. Można dostrzegać możliwości i je wykorzystywać, ale można też żyć bardzo zachowawczo. Można eksplorować życie albo całe życie przeżyć w kurniku, tak? Rozmaicie można przeżyć życie. Jedno jest pewne, jeśli człowiek chce w życiu przesuwać się do przodu, jeśli chce je eksplorować, jeśli chce szybować, jeśli chce dokonywać niezwykłych rzeczy, nie może żyć w swoim kurniku, tak? Nie może żyć w jakiejś klatce, nie może żyć w bezpiecznym miejscu, musi wyjść poza to miejsce. Twoje upragnione życie, twoje przeznaczenie z Bogiem znajdują się daleko poza twoją strefą komfortu. Jeśli czujesz się dzisiaj nieszczęśliwy, niespełniony, żałosny, płaczesz nad sobą, to być może to jest dzień, abyś usłyszał, że musisz ruszyć do przodu i pójść daleko, daleko od tego miejsca, w którym jesteś. Czasami Bóg pozwala komuś uciąć gałąź, to co mówiłem przed chwilą, do której jesteśmy silnie przywiązani, abyśmy mogli sobie uświadomić, że posiadamy skrzydła. Bóg pragnie obdarzyć cię dobrym, spełnionym, obfitym i satysfakcjonującym życiem. To prawda? To prawda. Ale Bóg nie chce obdarzyć cię bezpiecznym życiem. Nie chce. Nigdzie tego Słowo Boże nie uczy. Słowo Boże uczy, że Bóg nas chroni. Że Bóg je chroni, On jest naszą skałą schronienia, miejscem, w którym się możemy ukryć, ale Bogu nie zależy, żeby zagwarantować nam bezpieczne życie. On swojemu Synowi Jezusowi Chrystusowi nie zagwarantował, nie zapewnił bezpieczne życie. To nie jest Jego celem. Życie w swojej naturze jest niebezpieczne. Jeśli chcesz mieć bezpieczne życie, nie będziesz miał dobrego, obfitego, spełnionego i satysfakcjonującego życia, bo to jest niemożliwe. Możesz całe życie przeżyć w brodziku, nakrytym basenie z motylkami na rękach w kole ratunkowym z ratownikiem, który siedzi na murku, patrzy się na ciebie i czuwa przez cały czas, ażeby cię rzucić i wyciągnąć z tej wody, która ma 25 centymetrów, żebyś się czasami nie zachłysnął. No można tak całe życie przeżyć. A jak się jest małą dziewczynką, która ma 3 lata, no to jest chyba okej. Ale jak się z kobietą, która ma 33 lata, no to trochę trąci myszką taki styl życia. My możemy przesiedzieć w brodziku z motylkami na rękach i modlić się do Boga: Boże, chroń nas, abyśmy tutaj bezpiecznie żyli i nic nam się nie stało. A możemy stanąć za sterem okrętu i wyruszyć w podróż na drugi kraniec oceanu. Czy na tym oceanie będzie niebezpiecznie? No będzie niebezpiecznie. Myślę, że o wiele bardziej niebezpiecznie. Tutaj pastor może dużo na ten temat powiedzieć. Ja raz płynąłem promem do Szwecji w czasie sztormu. Bardzo mi się nie podobało. Bardzo mi się nie podobało to doświadczenie. Ale gdy płynąłem tym promem, to doświadczyłem życia, tak? A jakiego życia? Czasami siedzę z moją córką w brodziku. No to też jest jakieś życie, ale to nie jest to samo, jak płynąć w czasie sztormu. Tak? Jak my płyniemy przez ocean, to my doświadczamy życia. My doświadczamy smaku życia, my wiemy wtedy, z jakiej gliny jesteśmy ulepieni, my wtedy żyjemy pełną piersią. Nie bądź orłem, który umrze w gnieździe. W Bogu masz przeznaczenie. Możesz przeżyć życie w trywialny sposób, codziennie brnąc przez bagno banalnych rzeczy, ale możesz też sięgnąć po gwiazdę. Możesz w Bogu stać się tym wszystkim, kim możesz się stać, kim On mówi, kim On chce, abyś się stał, i możesz osiągnąć to wszystko, co możesz osiągnąć. Ale tak jak już wspominałem, to jest jedno, gdy człowiek sam świadomie podejmuje decyzję, wychodzę z brodzika i zaczynam żyć. Gdy człowiek sam wychodzi z łodzi, tak jak Piotr, sam wyskakuje z gniazda, sam wyskakuje z samolotu, ale troszkę inaczej jest wtedy, kiedy jesteśmy szturchnięci, nie chcieliśmy, ale ktoś nas wypchnął, coś nas wypchnęło i znajdujemy się daleko poza strefą swojego komfortu. Podam wam 4 takie przykłady biblijne takich sytuacji. Widzicie, czasami Bogu to nie przeszkadza, że coś nas szturchnie albo ktoś nas szturchnie i znajdujemy się zupełnie nie tam, gdzie chcielibyśmy się znaleźć. Pierwszym przykładem, o którym wam wspomnę, to jest Józef. Józef został wypchnięty z bezpiecznego gniazda. Znacie historię Józefa, syna Jakuba. Józef urodził się w bogatej rodzinie patriarchy Jakuba. Jego ojciec był głową dużego klanu. Miał żonę, miał wiele dzieci, miał wiele służących, miał wiele bydła, był bogatym, zamożnym człowiekiem. Choć nie posiadał swojej ziemi, był osobą, z którą się liczono. Był człowiekiem wpływu. I Józef do tego wszystkiego był ukochanym dzieckiem Jakuba. Z 12 był najbardziej ukochanym, był jego ulubieńcem, nie tylko był ulubieńcem Jakuba, ale był też wybrańcem Boga. Tak? Czytamy Biblię, Bóg sobie go wybrał jako dziecko i mu powiedział i dał mu do zrozumienia przez wizję, że będzie tak człowiekiem tak wielkiego wpływu, że nawet głowa klanu mu się pokłoni. A w tej kulturze głowa klanu się nie pokłaniała przed innymi członkami klanu. To była najwyższa pozycja, jaką można było zająć. Bóg obdarzył go darem jasnowidztwa i dał mu do zrozumienia w taki czy inny sposób, że będzie osobą wpływową dla tej rodziny. Więc ta historia rozpoczyna się od przedstawienia bezpiecznego świata, w którym żył Józef. To był członkiem zamożnej rodziny, ulubieńcem ojca, wybrańcem Boga, człowiekiem, który miał przeznaczenie. Taka idylla zaczyna się w taki fajny sposób. Jednak ta idylla w pewnym momencie została zakłócona. Józef został wypchnięty ze strefy komfortu. Jego bracia się dogadali, pamiętacie tę historię, tak? Uknuli spisek przeciwko niego za fraki i do studni, która wyschła. Wiele lat później, wspominając ten dzień, mówili jeden do drugiego: zaiste zgrzeszyliśmy przeciwko bratu naszemu, bo widząc utrapienie duszy jego, gdy nas błagał, nie usłuchaliśmy go. Wyobraźcie sobie przerażenie tego chłopca, który tam szedł taki dziarski, pyszny, pewny, że on tam wszystko wypatrzy i swojemu ojcu zakapuje, tak? On się tam czuł panem sytuacji, a nagle bracia go za fraki i do dołu. I on z tego dołu nie wiedział, co się dzieje. On był zgłupiały, leciał swoim samolotem, jadł popcorn, oglądał film, a tu nagle go szturchnęli i wyleciał i spadał. Grunt się pod nogami mu urwał i nie wiedział, co się z nim dzieje. Pączka w maśle do niewolnika. Gwałtowny lot w dół z uderzeniem głową o ziemię. Czasami tak w życiu bywa. Nic z tego nizowego, wszystko się zawala. Został wypchnięty z bezpiecznego środowiska i znalazł się w świecie, którego nie chciał. Doświadczył niesamowitego zwrotu w akcji. I czasami tak się dzieje właśnie w naszym życiu. Nagle nic z tego nizowego, wszystko się zawala i lecimy w dół. Ale tylko takie podróże mogą uczynić z nas tych ludzi, którymi powinniśmy się stać. Bo pomyślcie sobie, Bóg miał cel dla Józefa. Jego celem Bożym było, aby Józef stał się znaczącym politykiem w Egipcie i aby mógł uratować rodzinę swojego ojca, aby mógł uratować cały Izrael. I Józef nie mógł się stać tym człowiekiem w domu swojego ojca. Czy mógł? Nie mógł. Tak? Nie mógł. Nie mógł się stać politykiem, nie mógł się stać człowiekiem wpływu, będąc w bezpiecznym gnieździe. On musiał z niego wylecieć, ażeby stać się tym, kim się powinien stać. I czasami Bóg musi nas wypchnąć, czasami Bóg musi złamać życie, które mieliśmy do tej pory, abyśmy mogli prowadzić nowe życie i w ten sposób stać się nowymi ludźmi i funkcjonować na zupełnie nowym poziomie. Wiele lat później, po śmierci swojego ojca, w rozmowie ze swoimi braćmi, Józef powiedział: wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Drugimi słowy, ten dramatyczny lot Józefa ze strefy komfortu, on się dobrze zakończył, on miał dobre zakończenie. Innym przykładem jest Jonasz. Jonasz był człowiekiem, który został wyrzucony poza granice swoich przekonań. I Jonasz to jest klasyczny przykład podróży poza strefę komfortu wbrew woli. Człowiek ten został wychowany według porządku judaistycznego, żyjąc w obrębie jednej kultury i jednej religii, gdzie świat on był taki bardzo prosty. On się dzielił tylko na dwie grupy ludzi, na grupę my i na grupę oni. I to należy odczytywać tak: my to jesteśmy ci dobrzy, a oni to są ci źli. Z czego wynikało, że ci dobrzy mają prawo na Boga i na Boże błogosławieństwo, a ci źli, czyli ci oni, zasługują tylko na Boże potępienie, na Boży gniew. Takie było myślenie Jonasza, takie bardzo czarno-białe, bardzo proste, proste granice, wszystko było proste i jasne. Problem był tylko taki, że te przekonania były zupełnie niewłaściwe, dlatego że życie nie jest czarno-białe i Bóg nie jest czarno-biały. Rzeczy nie można ujmować w takich kategoriach, bo one są niewłaściwe i Bóg go wychował ponownie. Bóg go złamał i ponownie uformował, doprowadził do jego ponownej formacji. Nasze decyzje zasadzają się na naszych przekonaniach. I dlaczego Jonasz miał tak duży problem? Dlatego, że Bóg oczekiwał od niego, od Jonasza, tego człowieka, że zrobi coś sprzecznego z jego przekonaniami. On był przekonany, że miasto Niniwa zasługuje na Boży gniew, nie zasługuje na Boże miłosierdzie, na Bożą litość. I on powiedział pod koniec księgi, on mówi do Boga, że on wiedział, on mówi do Boga, że on wiedział, że jeśli on będzie głosił do tych ludzi Słowo Boże, to on wiedział, że ci ludzie mogą pokutować, że Słowo Boże może w nich coś uratować. I on też wiedział, że Bóg jest wielce miłościwy i litościwy i on się nad tymi ludźmi na pewno ulituje. I stwierdził, że to tak nie powinno być. To nie jest sprawiedliwe. To nie jest sprawiedliwe i dał nogę w drugą stronę do Tarszyszu. Życie nie zawsze jest sprawiedliwe. Życie nie zawsze jest fair, ale Bóg jest zawsze sprawiedliwy. Tak? Nasze przekonania stanowią podstawę pod nasze decyzje. One wytyczają nam granice, których my nie przekraczamy. Tak powinno być. Niestety jednak część naszych przekonań jest niewłaściwych. I czasami Bóg przychodzi do nas i łamie nas, aby złamać nasze przekonania, bo niewłaściwe przekonania wytyczają niewłaściwe granice dla naszego życia. I Bóg, gdy Jonasz zaczynał odpływać, oddalać się od Niniwy, od tego Bożego celu, Bóg go odnalazł na tym morzu i wzbudził wielką burzę. I po różnych tych perypetiach, o których czytamy, Jonasz mówi w końcu do żeglarzy, wyrzućcie mnie do morza, może się uspokoi. I oni z wielką niechęcią go wyrzucili i wtedy podpłynęła wielka ryba i pochłonęła Jonasza i Jonasz spędził w tej rybie 3 dni i 3 noce. I to był czas, w którym Jonasz mógł się zatrzymać w życiu, aby przemyśleć różne rzeczy. I my, gdy czytamy tę księgę, ona jest krótka i bardzo piękna. I czytamy tam piękny literacki opis, jak on się modli do Boga wierszem. Ja zakładam, gdy on w tym brzuchu ryby był, przynajmniej na początku, on się nie modlił wierszem. Różne rzeczy przez jego głowę przechodziły, ale na pewno na początku nie poezja. Ja was zapewniam, to było niesamowicie traumatyczne i bolesne doświadczenie. I nie wiem, czy wiecie, ale są przypadki udokumentowane z historii ludzi, którzy byli połknięci przez ryby i spędzili w żołądkach ryb pewien krótki czas i byli wypluci albo wydobyci. Ich skóra była spalona. Włosy, oni naprawdę źle wyglądali. To nie było miłe doświadczenie, ale my wiemy, bo historia nam o tym mówi, że to jest możliwe. To był traumatyczny moment. Ten człowiek został wyrzucony z bezpiecznego miejsca, które on kontrolował, w którym był panem, do miejsca, w którym nic nie mógł kontrolować, no bo co możesz kontrolować, jak jesteś w brzuchu ryby? Ty nawet się po nosie podrapać nie możesz. Po prostu jak się ułożyłeś w tej rybie, nie wiem jak on tam się ułożył, tak on leżał. To nie było jak w bajce o Pinokio, że tam ten człowiek wpłynął do wieloryba i tam jakoś sobie w tym wielorybie... Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Bardzo niekomfortowe miejsce i niekomfortowy czas. I gdy on w tym miejscu przemyślał sobie rzeczy i poukładał sobie rzeczy, jest napisane w Biblii, że Bóg nakazał rybie wypluć Jonasza. I ryba wypluła go na brzeg. Jonasz pomaszerował do Niniwy, z niechęcią głosił Słowo Boże i stało się tak, jak on zakładał, że się stanie i bardzo wkurzony poszedł sobie i usiadł pod krzakiem. Czasami Bóg musi nas złamać i wypalić, aby móc nas użyć. Paradoksalnie przeszkodą dla Bożego poruszenia, przebudzenia w Niniwie był Boży człowiek, który nie chciał się poddać Bożej woli. Reformatorzy, ci teolodzy, którzy rozpoczęli reformację, założyli teologiczne fundamenty pod protestantyzm, oni często uczyli, że Bóg nie jest w stanie użyć człowieka, który nie jest złamany. Oczywiście to jest potężny zwrot, tak? No, jak Bóg może nie być w stanie, jeśli Bóg wszystko może, ale w tym naprawdę coś jest. Bóg nie jest w stanie użyć człowieka, który nie jest złamany. Na początku naszej podróży z Bogiem jest w naszym wewnętrznym człowieku coś takiego, co się przeciwi Bogu, co nie pozwala Bogu użyć nas tak, jak Bóg tego pragnie. I dopóki ta trząstka w nas, w naszym wewnętrznym człowieku, nie zostanie złamana i wypalona, dopóki będziemy prowadzić życie w oparciu o nasze własne przekonania, o naszą własną mądrość, o naszą własną siłę. Dlatego też czasami Bóg zabiera nas w taką życiową podróż, której celem jest nic innego, jak złamanie nas i wypalenie w nas tego wszystkiego, co mu przeszkadza, aby Bóg mógł nas w pełni użyć i poprzez nas wywrzeć wpływ dla Królestwa Bożego, który pragnie wywrzeć. W tych miejscach są podważane nasze przekonania i nasza życiowa mądrość. W tych miejscach jest łamane nasze ja, nasze ego. Jest to miejsce cierpienia i bólu, w którym jesteśmy wypalani, abyśmy w rękach Boga mogli się stać tym wszystkim, czym powinniśmy i kim powinniśmy się stać. Bóg, On pragnie zarówno pracować nad nami, jak i poprzez nas. I często nie da się poprzez nas czegoś uczynić, jeśli najpierw Bóg nie wykona pracy w nas. I z chwilą, kiedy my zaczynamy szarpać się i walczyć z Bogiem i nie pozwalamy Mu złamać siebie, to są chwile, w których my tak naprawdę ograniczamy swoje przeznaczenie i nie pozwalamy Bogu uczynić przez nas to wszystko, co On pragnie uczynić. Gdy Bóg łamie człowieka i wypala człowieka, najlepszą rzeczą i najmądrzejszą, którą on może zrobić, to poddać się mu. Przestać walczyć, zrezygnować, odpuścić sobie, powiedzieć: Boże, oto jestem, rób co chcesz. Nie rozumiem, co robisz, ale rób. Bo są takie chwile w życiu, kiedy Bóg chce wziąć człowieka, złamać go, rozłożyć go na części i złożyć ponownie. Wypalić i uczynić tym, kim on powinien się stać. To boli, to jest bardzo bolesne, ale prawda jest taka, że lepiej zaufać władcy wszechświata, niż ufać swojej mądrości. Trzeci przykład to jest Księga Daniela. W Księdze Daniela mamy przykład czterech mężów bożych, młodych, potem już starszych, którzy musieli wyjść ze strefy komfortu, aby opowiedzieć się po stronie Boga. Czasami poza strefę komfortu wypychają człowieka trudne i kryzysowe czasy. I właśnie przykładem tego jest Księga Daniela, która przedstawia czterech młodych Żydów, którzy znaleźli się w obcej dla nich kulturze, bardzo daleko od domu, w trudnych czasach, wśród cywilizacji, która nie znała ich Boga, nie znała ich kultury, nie ceniła sobie ich kultury i dla której ich Bóg był czymś zupełnie obcym. I to jest taki ciekawy lot poza strefę komfortu, który jest związany ze spijaniem piwa, które naważyli inni. Nie wiem, czy zdarzyło wam się kiedyś spijać piwo, które naważyli inni. Mi się zdarzyło. Czy spłacałeś długi, które zaciągnął twój ojciec alkoholik? No, rozumiecie, ja mówię o tego typu rzeczach. Czasami znajdujesz się poza strefą komfortu nie z twojej winy. Taka właśnie była historia Daniela, Ananiasza, Miszaela i Azariasza. Byli oni młodzieńcami, którzy urodzili się, mieli szczęście albo nieszczęście, urodzić się w okresie historycznym, w którym Bóg postanowił ukarać Izrael za wieki nie... Pastor, patrzę na zegarek. Mogę jeszcze 10 minut mówić? Do za 10? W których Bóg postanowił ukarać Izrael za wieki, za pokolenia, które trwały w nieposłuszeństwie, w buncie i w bałwochwalstwie. To nie oni w tym trwali. To całe pokolenia Żydów w tym trwali, ale oni byli ukarani. Życie jest nie fair, ale Bóg jest zawsze sprawiedliwy, tak? Nie zawsze rozumiemy życia. Moi synowie często mówią: tato, to jest nie fair. Ja mówię: no pewnie, że jest nie fair. Kto mówił, że życie ma być fair? Ale ja jako ojciec jestem sprawiedliwy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oni się urodzili w bogatych domach. My wiemy o tym dlatego, że w Biblii jest napisane, że król Nebukadnezar zwrócił się do swojego sługi, do człowieka, który był odpowiedzialny za wszystkich sług służących, bardzo wysoko postawiona postać, i nakazał mu z Izraela, z bogatych domów, z szlacheckich domów i z królewskich domów zabrać pięknych i inteligentnych młodzieńców. Czyli chłopcy, którzy się wychowali w komfortowych warunkach. Chłopcy, którzy pewno mieli służbę, którzy nie głodowali nigdy, którzy mieli niańki, które się nimi opiekowały od dziecka, którzy mieli opiekę, byli w szlacheckich domów, najlepiej urodzeni, pewnym momencie zostali zabrani do dalekiego kraju. Wyruszyli do Babilonu. Oni nie polecieli samolotem. To była długa podróż do odległej kultury, do odległej cywilizacji, do cywilizacji, gdzie wszystko było inne. Do okrutnej cywilizacji. I to była podróż dla większości z nich w jedną stronę. Większość z nich prawdopodobnie nie wróciło z powrotem do swojego domu. Oni mieli tam odebrać staranne wykształcenie i służyć na dworze królewskim. I to był bardzo daleki rejs poza strefę komfortu. To było spijanie piwa, które ktoś inny naważył. I ci chłopcy doświadczyli tam tego, czego my czasami doświadczamy. Czasami nasza wiara i przekonania, one mogą sprawić, że znajdziemy się daleko poza strefą komfortu, w sytuacjach, w których my się musimy opowiedzieć po stronie naszej wiary i naszego Boga. Już na samym początku Daniel i ci chłopcy musieli się opowiedzieć, po jakiej stronie będą. Pamiętacie ta sytuacja z tym jedzeniem z tego stołu, potem ten piec ognisty rozpalony, czy też gdy Daniel był wrzucony do jamy z lwami. To są wszystko sytuacje, gdzie oni musieli się zdecydować, czy się zachowają tak, jak się zachowali ich ojcowie, czy też się zachowają tak, jak Bóg chce, żeby się zachować. Ojcowie ich, naród został skazany na tą niewolę za nieposłuszeństwo i za bałwochwalstwo. I ci chłopcy podjęli decyzję, my nie będziemy nieposłuszni Bogu i nie pokłonimy się niczemu. I to wystawiło ich na próbę. Próby, na które jesteśmy wystawiani, one sprawiają, że trafiamy poza naszą strefę komfortu. Jednak warto wtedy trzymać się Boga i naszych przekonań. Bo jeśli my się zapieramy Boga, zapieramy przekonań, to kim my jesteśmy? Lepiej stracić w oczach ludzi, niż stracić w swoich własnych i w oczach Boga. I ostatni przykład to prześladowania w Jerozolimie. Po zamordowaniu Szczepana rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy z wyjątkiem apostołów rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Pierwszy kościół natychmiast po zrodzeniu został wystawiony na niebezpieczeństwo. Został zaatakowany i tam jest użyte słowo w Biblii, w też Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 1 werset. Wszyscy za wyjątkiem apostołów się rozproszyli. Tylko 11 apostołów zostało w mieście, oni się nigdzie nie ruszyli. A wszyscy, wyobraźcie sobie, gdyby nagle zbór w Tczewie został zaatakowany i wszyscy za wyjątkiem głównych liderów rozproszyli się po okolicznych miejscowościach i wioskach. Mocno niekomfortowa sytuacja. Musisz brać żonę, musisz brać dzieci, musisz uciekać, szukać jakiegoś domu, aby się ukryć. Dzisiaj to nie jest proste, a wtedy to było jeszcze trudniejsze. Musisz coś jeść, musisz jakoś żyć. I w tym jest ciekawa lekcja, która mówi właśnie o tym, że Bóg niekoniecznie jest zainteresowany sprawieniem, aby ci było w życiu wygodnie i bezpiecznie. Niekoniecznie to jest jego cel. On chce ci zapewnić ciekawe życie. To było na pewno ciekawe doświadczenie, obfitujące, satysfakcjonujące. On chce sprawić, żeby coś się w twoim życiu działo, ale niekoniecznie mu zależy na tym, żeby było bezpiecznie. I Bóg to całe zamieszanie wykorzystuje, aby uczynić zawsze coś wartościowego. Tak jak Józef mówi, Bóg obrócił to ku dobremu. I nawet w tej sytuacji Bóg tą sytuację obrócił ku dobremu. Królestwo Boże i Słowo Boże zaczęło się rozszerzać. Czasami dzieją się w naszym życiu rzeczy niezrozumiałe i niesprawiedliwe, ale Bogu nic nie wyrywa się spod kontroli i On może wszystko obrócić ku dobremu. Jeśli tobie urywa się grunt pod nogami, to nie znaczy, że Bogu się urywa grunt pod nogami. On nie traci kontroli nad niczym. I chciałbym to podsumować tak. Powiedzieć kilka słów o zmianach. Nie można przeżyć życia bez zmian. My niechętnie podchodzimy do zmian. Nie chcemy zmian, szczególnie tych, które życie na nas wymusza albo ludzie te zmiany na nas wymuszają, ale musicie wiedzieć, że nie ma dobrego życia bez zmian. Bóg tak zaprojektował nasze życie, że jest ono procesem zmian, tych chcianych i niechcianych. Pomyśl sobie, jak zaczęło się twoje życie. Twoje życie się zaczęło od wielkiej podróży poza strefą komfortu. Każdy z was, który tutaj jest, jest podróżnikiem poza strefę komfortu. Pierwszą podróżą, którą dokonaliście, to była podróż z łona waszej matki do świata. Kto chciał się urodzić? Nie, każde dziecko się rodzi i się tam drze, jak się rodzi, bo tam jest dobrze, tam jest bezpiecznie, tam jest wszystko pod kontrolą, tak? I tutaj nagle nie pytają się ciebie o zdanie i jesteś wyciągany, wypychany na zewnątrz. I tak całe życie wygląda, że co jakiś czas jesteśmy wypychani gdzieś. Ja pamiętam, jak moje dzieci prowadziłem do żłobka, do przedszkola, jak one się tam darły, bo ja je zabierałem od mamy i wstawiałem do jakiegoś obcego, wrogiego miejsca, do jakichś kobiet. Potem szkoła, pierwsza klasa, podstawówka, stres, jak chłopak chce się umówić z dziewczyną, tak, co ona powie, czy pójdzie z nim na randkę, potem założenie rodziny, potem narodziny pierwszego dziecka, czwartego dziecka, szczęśliwie piątego dziecka, tak, to wszystko są loty poza strefę komfortu, czasami rozwód, utrata pracy, różne rzeczy. Ale człowiek nie może się rozwinąć, nie może żyć, nie może stać się tym, kim powinien być, jeśli w jego życiu rzeczy się nie zmieniają. I chcę wam powiedzieć też, że Bogu nie zależy na tym, żeby w waszym życiu nie było zmian, bo On jest Bogiem zmian, On prowadzi do zmian, On tak zaprojektował twoje życie, żeby się zmieniało. I nie tylko twoje życie tak zaprojektował, żeby ono się zmieniało, On ciebie tak stworzył, zaprojektował, abyś przez cały czas się zmieniał. W twoim życiu ty potrzebujesz tylko jednej niezmiennej rzeczy. To jest Bóg. I On w twoim życiu jest, On jest skałą zbawienia, schronienia, On się nie zmienia. I to jest wszystko, co ma się nie zmieniać. Inne rzeczy mogą i powinny, a na pewno ty. Timothy Keller w jednym ze swoich kazań powiedział: nie ma sensu twierdzić, że wierzysz w Jezusa, jeśli przy tym nie zmienia się twoje życie. Bóg jest agentem zmiany. On przychodzi w twoje życie nie po to, żebyś ty tam tkwił jak motylek przybity w bezpiecznej gablotce, zasuszony. On chce, żebyś był motylem, który lata. I On przynosi zmianę do twojego życia. On chce, żeby twoje życie się zmieniało. On chce, abyś ty się zmieniał. On nie chce, żebyś prowadził bezpieczne życie. On chce, żebyś zaryzykował, a żebyś żył. Panie Boże, dziękuję ci za ten czas, za to kazanie. Proszę ciebie, Panie, daj nam siłę, daj nam mądrość, abyśmy prowadzili dobre, odważne, odpowiedzialne życie przed tobą, abyśmy rozumieli twoją wolę. Daj nam odwagę, Boże, abyśmy stali się tym wszystkim, kim powinniśmy się stać, abyśmy zrobili dla ciebie to wszystko, co powinniśmy zrobić. Boże, dokonaj z nami to, czego chcesz i zabierz nas w te życiowe podróże, które dla nas przeznaczyłeś. Proszę ciebie, Boże, abyś działał w nas i poprzez nas. Proszę ciebie, Boże, abyśmy mogli być osobami wpływu, Boże. Proszę ciebie, daj nam odwagę, abyśmy przyjmowali zmiany, akceptowali zmiany, abyśmy się zmieniali, ale też abyśmy później mogli stać się narzędziami twojego wpływu, agentami zmiany w tym świecie. Powierzamy się tobie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.